Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Celem naszych kateches jest ukazanie sakramentu chrztu jako sakramentu Bożego Miłosierdzia. W pierwszej katechezie przedstawiałem chrzest jako sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Odwołałem się przede wszystkim do wydarzenia chrztu Jezusa w Jordanie, bo właśnie to wydarzenie pokazuje, czym jest chrzest i właściwie, kiedy dziś chrzcimy małe dziecko czy osobę dorosłą, niemal dokładnie wszystko powtarza się to, co dokonało się wtedy nad Jordanem, kiedy chrzczony był Jezus. Idąc dalej w naszych rozważaniach, musimy zwrócić uwagę, że Chrystus, żegnając się ze swoimi uczniami, wstępując do nieba, zostawił im nakaz. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ten tekst pokazuje nam, że Chrystus zostawił swoim uczniom nakaz, aby głosili dobrą nowinę, aby głosili Ewangelię, a głoszenie Ewangelii miało prowadzić do udzielenia sakramentu chrztu. I rzeczywiście Kościół od samego początku był wierny, był posłuszny nakazowi Jezusa Chrystusa. I od momentu swojego ujawnienia, czyli od momentu zesłania Ducha Świętego, Kościół głosił dobrą nowinę, nauczał o Jezusie Chrystusie i udzielał sakramentu chrztu. I warto tutaj odwołać się do świadectw, które znajdujemy przede wszystkim w Dziejach Apostolskich. Jest to księga, która ukazuje historię Kościoła apostolskiego. Kościoła, który narodził się, który wyszedł z ukrycia i rozpoczął publiczną działalność w dzień zesłania Ducha Świętego. Kiedy apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, wyszli na ulicę Jerozolimy i zaczęli głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Zaczęli wielbić Boga w różnych językach. Niektórzy myśleli, że są pijani. I wtedy Piotr powiedział do wszystkich zgromadzonych, do ludzi bardzo zdziwionych tym, co widzieli, tym, co się wtedy działo, takie słowa: bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na miejsce po prawicy Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Widzimy tutaj w tym wystąpieniu świętego Piotra w dzień zesłania Ducha Świętego katechezę. Jest głoszony kerygmat o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kościół apostolski, zanim udzielał chrztu, wpierw głosił dobrą nowinę. właśnie o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, o konsekwencjach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dla wszystkich ludzi. Ten Piotr, który jeszcze niedawno siedział pełen obaw, zamknięty w wieczerniku z obawy przed Żydami, który wyparł się Jezusa, teraz po zesłaniu Ducha Świętego, po napełnieniu Duchem Świętym, ma odwagę powiedzieć Izraelitom: wyście ukrzyżowali Jezusa, którego Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. I jak słyszeliśmy, ci ludzie, którzy byli wtedy w Jerozolimie, którzy słuchali Piotra, bardzo się tym przejęli się tymi słowami, bo pytali, co mamy czynić. A Piotr powiedział, nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Zobaczmy, że w tym wystąpieniu, w tych słowach jest dużo treści dotyczących Bożego miłosierdzia. Boga, który kocha, Boga, który przebacza. To przebaczenie i ta miłość objawia się w Jezusie Chrystusie i staje się naszym udziałem właśnie poprzez przyjęcie sakramentu chrztu, gdzie zostajemy oczyszczeni z wszelkich grzechów. Warto zwrócić uwagę, że w Księdze Dziejów Apostolskich można znaleźć wiele historycznych informacji o sposobie udzielania sakramentu chrztu przez apostołów. Nie tylko ten opis, który przeczytałem z Dziejów Apostolskich, ukazujący dzień zesłania Ducha Świętego, ale także inne opisy wskazują na działalność chrzcielną Kościoła Apostolskiego. I tak możemy tu wymienić opis ewangelizacyjnej działalności diakona Filipa oraz nawrócenie i chrzest dworzanina etiopskiego, który również widać był człowiekiem, który szukał Boga, czytał Pismo Święte i na swej drodze spotkał Filipa, który zapytał go, czy rozumie, co czyta. Wtedy dworzanin etiopski odpowiedział, jak mam zrozumieć, skoro nikt mi tego nie wytłumaczył. I Filip zaczął tłumaczyć Pismo Święte owemu człowiekowi. Zaczął mówić o Jezusie Chrystusie. I kiedy zobaczył, że ten człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa, ochrzcił go. Oczywiście ów dworzanin etiopski chciał być ochrzczony. Podobny opis chrztu i przygotowania chrzcielnego dotyczy historii nawrócenia i chrztu całej rodziny Korneliusza, dalej opis nawrócenia i chrztu świętego Pawła, chrzest Lidii z Tiatyry, chrzest strażnika więziennego z Filipi, czy też chrzest 12 mężczyzn z Efezu. Tych fragmentów jest wiele i oczywiście nie będziemy charakteryzować ich wszystkich. Ale na co warto zwrócić uwagę, że już w Kościele Apostolskim Kościół miał wypracowaną pewną metodę, która przygotowywała kandydatów do chrztu i która czyniła z tych ludzi chrześcijan. Ten schemat był bardzo prosty. Najpierw było głoszenie kerygmatu, głoszenie Ewangelii, głoszenie dobrej nowiny. Treścią tej nowiny była śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To właśnie te wydarzenia dały nam zbawienie, dały nam odpuszczenie grzechów, odrodziły nas do nowego życia. Konsekwencją głoszenia dobrej nowiny była wiara, uwierzenie w Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i jedynego Zbawiciela. Znakiem wiary było nawrócenie, czyli porzucenie dawnego życia. I kiedy te warunki były spełnione, Kościół udzielał chrztu, udzielał tego sakramentu Bożego Miłosierdzia. Bardzo ciekawy jest opis życia pierwszych chrześcijan. Widać, że stanie się chrześcijaninem, przyjęcie chrztu radykalnie zmieniało ich życie. W Dziejach Apostolskich mamy taki krótki opis życia pierwszej wspólnoty chrześcijan. Święty Łukasz tak charakteryzuje tę wspólnotę. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Zauważamy zatem, że pierwsi chrześcijanie żyli w małych wspólnotach. Wspólnotach, które cechowała miłość, braterstwo, solidarność. Dalej te wspólnoty, jak pisze święty Łukasz, trwali w nauce apostołów. To określenie trwania w nauce apostołów oznacza, że słuchali oni Słowa Bożego, czytali Pismo Święte. Słowo Boże uważali jako słowo życia, jako słowo pochodzące od samego Chrystusa. Dalej, ta wspólnota trwała, czy spotykała się, gromadziła się na łamaniu chleba. To określenie łamania chleba w Piśmie Świętym oznacza Eucharystię. Oznacza to, że od początku chrześcijanie gromadzili się na mszy świętej, że ona stanowiła centrum ich życia. Było to zrozumiałe, bo przecież mieli świadomość, że każda Eucharystia jest uobecnieniem wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a więc jest znakiem miłości i znakiem miłosierdzia Boga do każdego człowieka. Trwali także na wspólnej modlitwie, a bojaźń ogarniała każdego z nich, ponieważ apostołowie w imię Chrystusa czynili wiele znaków i cudów. Widzimy też, że ich życie radykalnie się zmieniało, bo jak zauważa Łukasz, ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Oto najważniejszym skarbem, najważniejszym darem dla nowo ochrzczonego był Jezus Chrystus, był Kościół, było życie we wspólnocie Kościoła, życie Eucharystią, życie naznaczone modlitwą, naznaczone słuchaniem Słowa Bożego. Ten opis Łukasza świadczy, że pierwsi chrześcijanie w sposób bardzo radykalny traktowali przykazanie miłości Boga i bliźniego. Widzimy też, że nawrócenie obejmowało wszystkie sfery ludzkiego życia. Wiara w Jezusa Chrystusa rodziła nowe serce, nowy sposób myślenia, nowy sposób wartościowania, a co za tym idzie także nowy styl życia. Nawrócenie i wiara były warunkiem koniecznym do przyjęcia sakramentu chrztu. Chrzest dawał tym ludziom ogromną moc, właśnie moc do nowego życia. Opisy chrztów, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich, pokazują nam, że już od początku istniały pewne stałe obrzędy związane z udzielaniem tego sakramentu. Zawsze pytano kandydatów o pragnienie przyjęcia sakramentu. Pytano także o ich wiarę. To było konieczne, aby udzielić chrztu. Kandydat musiał chcieć przyjąć ten sakrament i musiał posiadać wiarę, musiał wierzyć w Jezusa Chrystusa. I jak powiedziałem wcześniej, znakiem tej wiary była przemiana życia, było nawrócenie. Dalej, udzielaniu sakramentu chrztu towarzyszyła modlitwa i post. Znany był także gest nałożenia rąk. Jako materii chrzcielnej używano czystej wody. Natomiast szafarzami sakramentu byli apostołowie lub osoby do tego przez nich ustanowieni. W czasach apostolskich chrzczono zasadniczo osoby dorosłe, choć teksty mówiące o nawracaniu się i chrzcie całych rodzin świadczą, że sakramentu udzielano także dzieciom. Myślę, że to jest bardzo ważne stwierdzenie, bo dziś są osoby, które nie chcą chrzcić małych dzieci, mówiąc, że to za wcześnie, że to jest jakiś przymus, że lepiej będzie, żeby dzieci w przyszłości same zadecydowały, czy chcą być wyznawcami tej czy innej religii, czy chcą być ochrzczeni. No i podają ten argument, że Kościół starożytny, Kościół apostolski chrzcił tylko dorosłych, a więc ludzi, którzy już byli świadomi podejmowanych decyzji. Tymczasem na podstawie właśnie tekstów, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich, możemy z całą pewnością stwierdzić, że oprócz osób dorosłych chrzczono także dzieci, bo skoro w opisie chrztu Korneliusza i jego rodziny jest napisane, że została ochrzczona cała rodzina, więc domyślamy się, że członkami rodziny były także dzieci. Gdyby nie chrzczono dzieci, prawdopodobnie Łukasz, który był precyzyjny w swoim zapisie, zaznaczyłby, że ochrzczono wszystkich dorosłych z rodziny Korneliusza. Tymczasem takiego zapisu nie ma. Jest stwierdzenie, że została ochrzczona cała rodzina. Podobnie jest w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie jest opisany chrzest rodziny strażnika więziennego z Filipi. Tam również jest mowa o całej rodzinie, że cała rodzina tego strażnika została ochrzczona. A zatem i w tym przypadku możemy z pewnością powiedzieć, że były ochrzczone także dzieci. Myślę, że te fragmenty, które czytamy w Dziejach Apostolskich, warto wrócić do tych tekstów, warto je przeanalizować, bo one w jakiś sposób też pokazują naszą rzeczywistość i stawiają nam pytania, na ile my jesteśmy świadomi naszej tożsamości chrzcielnej, na ile my utożsamiamy się z tym sakramentem, który przyjęliśmy jako małe dzieci. Ale jak powiedziałem w pierwszej katechezie, nie jest to sakrament jednorazowy, czyli udzielany raz na całe życie bez konsekwencji. Jest to sakrament, który trwa w nas nieustannie, trwa przez całe nasze życie, a nawet przekracza to ziemskie życie, gdyż w sakramencie chrztu już otrzymujemy zadatek życia wiecznego i można powiedzieć, że pełnia tego sakramentu wypełnia się, realizuje się właśnie po śmierci, w życiu wiecznym, w tym nowym życiu, które mamy obiecane i którego zadatek, którego początek każdy z nas otrzymał w sakramencie chrztu. I warto też zapytać, jak realizujemy nasze dary chrzcielne w życiu codziennym. Czy rzeczywiście, tak jak ten Kościół apostolski, trwamy we wspólnocie braterskiej, we wspólnocie solidarności, miłości, jedności? Czy uczestniczymy w Eucharystii? Czy słuchamy Słowa Bożego? Czy staramy się, tak jak właśnie Kościół pierwotny, miłować się wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował, a On umiłował nas do końca, do oddania swojego życia za każdego z nas? Szczęść Boże!